Świat się zmienia.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ostatnie przedwakacyjne wydanie audycji Świat się zmienia. Za konsoletą Jan Pielichowski, przy mikrofonie Iwona Piętak, a autorem ilustracji muzycznej jest Roman Owsiak. Zakończę tematem poważnym i ważnym, bo to, co się dzieje od ponad roku na Ukrainie, budzi obawy, budzi zdziwienie, niejednokrotnie szok. W XXI wieku wielu z nas musi zmienić optykę widzenia, optykę patrzenia na rzeczywistość. Każe też nam ta sytuacja przewartościować pewniki wartości, którymi do tej pory kierowaliśmy się. W Warszawie odbyła się wczoraj, proszę Państwa, konferencja o tym, jak działają ukraińskie media w obliczu wojny, ale też sporo było mowy o tym, jak polskie media działają w tych warunkach, albo jak mogłyby działać, gdyby dosięgła nas groźba wojny. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast o ukraińskich mediach, jak one się zachowują i jak działa propaganda rosyjska, o tym rozmawiali medioznawcy i dziennikarze. Z Ukrainy byli goście, którzy mówili o tym, że Rosja prowadzi z Ukrainą nie tylko wojnę taką tradycyjną, klasyczną na froncie, ale równie groźną wojnę informacyjną. Konferencja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Za kilka minut zapis rozmów z jej uczestnikami, zapis także wystąpień. Jak wyglądały pierwsze miesiące po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku? O tym podczas konferencji w Warszawie mówiła Olcha Herasymiuk, przewodnicząca Krajowej Rady Ukrainy do spraw telewizji i radiofonii. Posłuchajmy, to jest ukraiński punkt widzenia, no i to, co zapamiętali Ukraińcy z tych pierwszych miesięcy.
Dobrego dnia, szanowni państwo. Dzień dobry, szanowni państwo. Wojna informacyjna rzeczywiście
to nie tylko część wojny, to ta wojna, od której zaczyna się wszystko i odpowiednio zaczęła się w Ukrainie bardzo dawno ta wojna informacyjna. I z pewnością warto przypomnieć jednak o tym, że kiedy w naszym państwie odbyła się rewolucja godności, wszyscy zrozumieliśmy, że wojna w przestrzeni informacyjnej będzie coraz ostrzejsza, bo Rosjanie prowadzą tę wojnę od dłuższego czasu i to wydarzenie, które miało miejsce w 2014 roku, stymuluje, zachęca ich do dalszych ataków, bo musieli pokazać swojemu społeczeństwu rosyjskiemu to, że nie można wypędzać swoich prezydentów niezależnie od tego, jacy są i pewnie Putin o to dbał. Należy też powiedzieć, że na tamtą chwilę rzeczywiście pracowaliśmy w warunkach starego ustawodawstwa poprzedniego, które było od początku niepodległości wprowadzone w Ukrainie i tylko trochę było doskonalone, więc nie dawało nam żadnych możliwości w tej wojnie informacyjnej, aby działać bardziej aktywnie. Z tego korzystali nasi wrogowie. W naszej przestrzeni informacyjnej wtedy pracowało mniej więcej, można powiedzieć, do 100 kanałów rosyjskich, które prowadziły swoje działania niezależnie od tego, czy to był program polityczny, czy jakieś kreskówki dla dzieci, czy kino. Oni aktywnie, bardzo aktywnie wprowadzali swoje komunikaty, swoje przekazy, które przygotowywały do wojny. To już trwało na Donbasie, na Krymie. Liczymy, że wojna zaczęła się nie w minionym roku, już trwała w naszym kraju, w Europie, w centrum Europy od 9 już lat. Więc widzieliśmy te działania i dlatego, szczerze mówiąc, nie mając podstaw ustawodawczych do zakazu tych kanałów, znaleźliśmy inne sposoby po to, aby zamknąć te kanały. Szukaliśmy śladu własności Rosjan w niektórych kanałach wewnętrznych, bo taki zakaz, pierwszy zakaz największych propagandystów, który zrobiliśmy poprzez sąd, wstrzymaliśmy ich działalność. Największych propagandystów, którzy są zakazani przez europejskie sankcje w całej Europie, wstrzymaliśmy ich działalność. Należy powiedzieć, że oni się nie opierali, nawet nie zwrócili się do sądu wtedy na naszego regulatora. Nawet nie będę opisywać, na ile ciężko wtedy było pracować regulatorowi, ponieważ na sobie czuliśmy ogromny atak. Po tym, jak to zrobiliśmy, jak tego dokonaliśmy, Rosjanie zmienili swoją taktykę. Zaczęli wchodzić do naszej przestrzeni poprzez ogromną liczbę prorosyjskich wewnętrznych kanałów. I chociaż te kanały miały niezbyt duże audytorium, każdy z tych kanałów, ale jednak łącznie w zasadzie ta propaganda prorosyjskich małych kanałów ogarniała dość duże audytorium, na przykład tak jak jeden duży, można porównać jeden rosyjski kanał. Więc musieliśmy szukać sposobów, jak powstrzymać te kanały. Wolność słowa, wiadomo, zawsze przeszkadzało w naszych działaniach, bo ta wolność słowa była traktowana nie tak, jak my rozumiemy tę wolność. Rozumiemy, że wolność słowa jest ogromną odpowiedzialnością przede wszystkim, a nie to, że pod postacią wolnością słowa wtedy nam opowiadali. Te małe kanały, nie wiem, czy audytorium polskie, czy Polacy słyszeli, o tym nie będę wymieniać tutaj, ale te kanały rzeczywiście propagowały wartości radzieckie, krytykowały wszystko, co dotyczy ukraińskości, zaprzeczali wielki głód, krytykowali władzę Ukrainy i apelowali, nawoływali właściwie do tego, żeby tę władzę zwalczyć. Więc szukaliśmy sposobów, jak na nie wpłynąć. Znaleźliśmy te sposoby, ponieważ wśród właścicieli, wśród tych, którzy byli właścicielami tych kanałów, byli ci, którzy sponsorowali terroryzm rosyjski, którzy byli związani z tak zwanymi DNR i ONR, do tych republik separatystycznych, nieuznanych przez nikogo na świecie. I w ten sposób udało się powstrzymać.
Czy Rada Radiofonii i Telewizji Ukrainy podjęła jakieś kroki prawne, zwróciła się do sądów, prokuratur, żeby ustalić, czy właściciel stacji telewizyjnej albo portalu internetowego korzysta z pieniędzy rosyjskich? To pytanie do Olgi Herasymiuk, szefowej Krajowej Rady Ukrainy do spraw telewizji i radiofonii.
Dla Rady Narodowej to było dość skomplikowane, ponieważ stara ustawa nie dawała nam uprawnień, aby sprawdzać takie rzeczy. Jednak stale monitorowaliśmy politykę tych kanałów, udowadnialiśmy, że ta polityka jest tak naprawdę nie tylko dezinformacją, to były działania terrorystyczne wręcz, bo uważamy terror informacyjny za część wojny i mamy nadzieję, a propos, że tutaj to będzie oceniane też przez Trybunał w Hadze. Bardzo liczymy na to, zdając sobie sprawę z tego, na ile to jest skomplikowane, ale wciąż udowadniamy, że ci dziennikarze byli współuczestnikami agresji rosyjskiej, współuczestnikami, a nie po prostu lustrem, jak nas kiedyś uczono, lustrem jako dziennikarstwo, które odzwierciedla rzeczywistość. Więc cały czas przekazywaliśmy te dokumenty do prokuratury, zwracaliśmy się, występowaliśmy do sądu bez końca, należy podkreślić, bo wtedy, kiedy walczyliśmy z tym wewnętrznym wrogiem, był odpowiedni system sądowy, władza, więc jeśli chodzi o niektóre kanały, wobec których udało się nam później zablokować przy pomocy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mieliśmy sprawy sądowe w ciągu pewnej liczby lat i to było bardzo skomplikowane. I tutaj też ze strony tych kanałów też były ataki, które to kanały zwracały się do społeczności międzynarodowej, która ich słuchała wtedy i także wyrażała swoje obawy, swoje concerns wobec tego, że Rada Narodowa Ukraińska występuje jako cenzor, który gnębi wolność słowa. Myślę, że to jest dość znana ta sytuacja, ale musieliśmy wtedy walczyć. Więc koniec końców nasze te wszystkie badania, uważam tak, były taką podstawą, fundamentem decyzji organów bezpieczeństwa narodowego, które poprzez swoją decyzję zablokowały ich działalność. Przy tym zablokowały działalność ich organów, ale licencja pozostawała naszym uprawnieniem i dlatego kontynuowaliśmy tę walkę po to, aby powstrzymać te licencje. Więc chcę powiedzieć, że to było doświadczenie bardzo niełatwej walki, bardzo niełatwej, ale koniec końców to się stało i teraz myślę, co by się stało, gdybyśmy nie powstrzymali ich, co by teraz robili? Jak teraz zachęcaliby do tej wojny, do tej strasznej, do tych zniszczeń, co by opowiadali o Chersoniu, co opowiadaliby o Kachowce, jaką dezorientację w okupacji prowadziliby. Bo teraz musimy docierać do tych ludzi.
I jeszcze jedno pytanie do Olgi Herasymiuk, szefowej Krajowej Rady Ukrainy do spraw telewizji i radiofonii. Jak Rosjanie ograniczali i ograniczają dostęp Ukraińców do prawdziwych informacji? Czy wyłączają na przykład nadajniki?
Tak, i pierwsze, co oni robią.
Rzeczywiście, pierwsze, co robią, to niszczą wieże, nadajniki. Wczoraj akurat jadąc tutaj, jechałam ze Strasburga i prowadząc tam rozmowy, otrzymałam informację z obwodu Sumskiego. Sumy to jest taki teren, który graniczy z Rosją i obwód Sumski teraz cierpi z powodu ostrzałów. Ciągle są pod ostrzałami, strzelają do tych wspólnot terytorialnych. Pierwsze, co zrobili, kiedy zaczęli, po prostu niszczyli wieże, żeby tam nie było dostępu do informacji. Wczoraj uzyskałam informację, że po raz czwarty została zniszczona wieża w Biłopili. Już czwarty, po raz czwarty niszczą tę wieżę. Nasi pracownicy pod ryzykiem śmierci jadą tam, naprawiają i wczoraj po raz czwarty została zniszczona. O czym myślą przede wszystkim? Jaki jest wniosek? Właśnie myślą o tym, żeby pozbawić ludzi informacji i dlatego walczymy o to, aby pomóc miejscowym mediom. Pewnie trzeba będzie o nich nakręcać filmy, opowiadać w książkach następnym pokoleniom, jak ryzykując własnym życiem, wypełzając z tych schronów po atakach rakietowych, zbierają informacje, naprawiają te kable, te przewody, żeby przekazywać informacje ludziom o tym, co się dzieje. Niedawno właśnie na Dzień Dziennikarza wręczaliśmy nagrody tym ludziom. Chcę powiedzieć, że to są prawdziwi bohaterzy. Teraz pracujemy nad tym, aby wesprzeć ich, bo oni są zniszczeni, niszczą im infrastrukturę, ich stacje, ich nadajniki, wszystko, co jest możliwe. Zabijają ludzi też. Wśród miejscowych mediów jest dużo osób zaginionych. Próbujemy ich szukać, próbujemy ratować ich rodziny. I to taka jest rzeczywistość dnia dzisiejszego.
W audycji Świat się zmienia poruszamy temat wojny informacyjnej, którą na Ukrainie prowadzi Rosja. Za kilka minut po oddechu muzycznym spotkanie z następnym uczestnikiem konferencji, która odbyła się w Warszawie w Akademii Sztuki Wojennej.
Świat się zmienia.
Dr Jevhen Fedchenko, dyrektor Mohylańskiej Szkoły Dziennikarstwa, twórca i redaktor naczelny portalu Stop Fake. No właśnie, jaka jest świadomość społeczeństwa ukraińskiego, jeśli chodzi o wojnę informacyjną prowadzoną przez Rosjan?
Na sprawdzie, kiedy my poczynali 2014 roku, to uświadomienie było dużo minimalne.
Właściwie te działania są prowadzone od roku 2014 i początkowo ten poziom świadomości społecznej był na bardzo niskim poziomie, minimalnym poziomie, bądź wręcz był brak takiej świadomości. Natomiast zaczęliśmy prowadzić już naszą działalność, pokazujemy, na czym polegają działania dezinformacyjne, pokazujemy jej przykłady, też wykrywamy takie fakty, i pokazujemy, jakie oddziaływanie ma takie działanie informacyjne. I to już daje odpowiednie wyniki. Widzimy, jak zmienia się postawa i w ten sposób też przygotowaliśmy społeczeństwo ukraińskiego do wydarzeń, które się rozpoczęły w roku 2022.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego Ukraina nadal jednak pozostawała w strefie zainteresowania Rosji. Czy dziennikarze, czy media, również władze Ukrainy dostrzegały tę zakulisowo prowadzoną wojnę informacyjną, te próby dezinformacji społeczeństwa ukraińskiego, co od 2014 roku, a zwłaszcza teraz od ubiegłego roku, dało sobie znać bardzo, bardzo namacalnie?
No, mnie zdaje się, że dzisiaj Rosja zaczęła stworzyć tę systemu informacyjnej wojny zazdrościć za długo do 2014 roku.
Rosja rzeczywiście zaczęła tworzyć swoją przestrzeń informacyjną z dużym wyprzedzeniem, daleko długo przed rokiem 2014. Właściwie podjęli takiego rodzaju działania, tu tuż po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę i Rosja zaczęła wzmacniać swoją obecność w przestrzeni medialnej w Ukrainie poprzez swoje kanały telewizji, przez rozgłośnie radiowe i przez prasę. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że udało się im opanować tę przestrzeń i długo do roku, z dużym uprzedzeniem przed rokiem 2014, Ukraina straciła częściowo swoją suwerenność w przestrzeni informacyjnej, gdyż Ukraina nie kontrolowała wszystkich platform i Ukraina nie kontrolowała swojej narracji. A zatem możemy powiedzieć, że rzeczywiście prowadzenie takiego rodzaju działań było prowadzone z dużym wyprzedzeniem.
A jednak, tak jak pan podkreślał podczas tej debaty w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Ukraina nie zdecydowała się wprowadzić cenzury mimo wprowadzenia stanu wojennego, co właściwie wręcz automatycznie umożliwiało podjęcie takich kroków.
Ja думаю, що тут важливо було зробити навпаки.
Tak, rzeczywiście jest to bardzo ważne pytanie. Chodzi o to, że działamy na odwrót, inaczej niż Rosja. Jesteśmy modelem przeciwstawnym wobec modelu rosyjskiego. Model rosyjski jest oparty o uzurpację tej przestrzeni i przez zamknięcie tej przestrzeni. Ukraina jest antytezą do takiego działania, w związku z tym my jesteśmy systemem demokratycznym, my jesteśmy systemem otwartym, a zatem my działamy w taki sposób, by otworzyć tę przestrzeń i udostępnić tę informację. Przy czym oczywiście informacja jest kierowana do społeczeństwa ukraińskiego przez instytucje państwowe, rządowe, ale też przez inne, alternatywne źródła informacji, a zatem my działamy w sposób otwarty.
Cenzury nie ma, ale też nastąpiły spore ograniczenia na tym rynku medialnym. Tak jak państwo mówili podczas debaty, około 300 nadawców stacji telewizyjnych, radiowych musiało wstrzymać swoją działalność z powodu zniszczeń dokonywanych przez Rosję, która niszczy nadajniki, wieże, ale co zabrzmiało naprawdę bardzo optymistycznie, że ukraińscy dziennikarze, ukraińskie media potrafiły stworzyć taką solidarną strukturę, dzięki której informacje rzetelne mogą być przekazywane. Myślę o tym maratonie informacyjnym.
Ви дійсно відзначили, що досить багато українських медіаорганізацій було.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o działalność medialną, to została zniszczona infrastruktura, tak jak pani słusznie wskazała, ta działalność musiała być wstrzymana, ale logika działań Rosji polega na tym, że w Rosji media są scentralizowane. Przekaz jest odgórny, idzie z góry na dół. Rosjanie uważają, że wszystko toczy się, rozgrywa się wokół telewizji. Zatem Rosjanie niszczyli telewizyjną infrastrukturę ukraińską, gdyż wierzyli w to i wierzą w to, że jeżeli nie będzie telewizji ukraińskiej, to też nie będzie przekazu ukraińskiego przez telewizję. Natomiast i dlatego też niszczono wieże telewizyjne, sprzęt telewizyjny. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to w naszym przypadku działanie jest inne. My mamy strukturę medialną bardziej horyzontalną. W naszym przypadku działa nie tylko telewizja, ale też działają media internetowe, które nie są fizyczne, które są lokalne, które są nie do zniszczenia. A zatem mogliśmy połączyć siły w tym przypadku nie tylko rozgłośni radiowych, redakcji telewizyjnych, ale też i mediów online'owych. I gdybyśmy popatrzyli na wyniki ostatnich badań, to okazuje się, że większość wiadomości trafia do Ukraińców nie tylko przez telewizję, lecz właśnie przez internet. Internet znacząco wzmocnił swoją rolę jako nośnik informacji. Przez to zachowaliśmy pluralizm i przez to jesteśmy w stanie podejmować działania.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Jevhen Fedchenko, dyrektor Mohylańskiej Szkoły Dziennikarstwa, twórca i redaktor naczelny portalu Stop Fake.
Dziękuję bardzo.
Teraz kolejny ukraiński głos w debacie o wojnie propagandowej, którą na Ukrainie prowadzi Rosja. Diana Ducyk, dyrektor wykonawczy Ukraińskiego Instytutu Mediów i Komunikacji.
Dziękuję duże.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
bardzo mi miło, że możemy być wraz z Państwem, podzielić się naszym doświadczeniem. W tym czasie zebraliśmy spore doświadczenie, chociaż trudne, chociaż negatywne, ale takie doświadczenie mamy. Gdy w roku 2014 rozpoczęła się wojna, wówczas mało kto wiedział, jak radzić sobie z tym, co się dzieje w mediaprzestrzeni. Wówczas zaczęliśmy już monitorować propagandę rosyjską, już wówczas zaczęliśmy śledzić za ich działalnością i zobaczyliśmy, że bardzo często dezinformacja wyprzedzała działania na działanie fizyczne na danym terytorium. Czyli na początku zazwyczaj była dezinformacja, działalność informacyjna, następnie Rosjanie wchodzili na dane terytorium. I bardzo ważnym jest to, by poprawnie modelować też zachowanie obywateli ukraińskich. Też Rosjanie próbowali przez media działania wpłynąć na postawę ludności lokalnej. W związku z tym Rosjanie mają też w tym swoje doświadczenie i też byli w stanie uzyskać dla nich oczekiwane zachowania. Więc zrozumieliśmy, że w tym przypadku nie można działać w sposób jednokierunkowy. Powinniśmy podejmować bardzo kompleksowe działania. Zatem powinniśmy mieć systemowe podejście. Działalność systematyczną. Pani Olga już mówiła o działalności Urzędu Regulacyjnego w tym zakresie, ale też zrozumieliśmy, że powinniśmy działać w kilku kierunkach. Powinniśmy wpływać na opinię publiczną w przestrzeni medialnej. W naszym przypadku organizacje pozarządowe są bardzo ważne. Mamy świetne organizacje, które zrzeszają dziennikarze, na przykład zajmuje się fact-checkingiem. Wśród nas jest Jewgen, który się zajmuje stop-fake'em, może opowiedzieć o swojej działalności, ale też mamy specjalistów, którzy zajmują się działalnością edukacyjną, podnoszą świadomość medialną. Pracujemy również z różnymi grupami społecznymi i powinniśmy też wykształcić pewną odporność informacyjną wśród ludności, tak by ludzie nauczyli się jednak przeciwstawiać się propagandzie rosyjskiej i myśleć krytycznie. A zatem wymaga to podejścia systemowego, też na poziomie państwowym. W zeszłym tygodniu wziąłem udział w sesji strategicznej zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej wraz z projektem Media Gramotność. I teraz właściwie nasze działania są kierowane w różnych aspektach. Zaczynamy nasze działania w szkołach, czyli zaczynamy uczyć prawidłowego działania w mediach już w szkołach, ale też współpracujemy nie tylko z dziennikarzami, pracujemy nie tylko z ludźmi, dla których informacja jest ich działalnością zawodową, czyli my kierujemy nasze treści nie tylko do sekretarzy prasowych, ale mówimy o tym, że powinniśmy wykształcić pewne umiejętności korzystania z mediów w bardzo szerokim kręgu odbiorców. Zresztą powinniśmy mówić nie tylko o umiejętności korzystania z mediów, ale też i o pewnej odporności medialnej. Odporność medialna jest rzeczą bardzo ważną, też z punktu widzenia opinii publicznej, a zatem powinniśmy prowadzić działania edukacyjne, nie tylko w szkołach czy uniwersytetach. Na przykład też my pracujemy z osobami w wieku starszym na uniwersytetach trzeciego wieku. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych odbiorców w zależności od grup społecznych i grup wiekowych i pomagamy ludziom radzić sobie z mediaprzestrzenią w tych trudnych warunkach. Więc zaczęliśmy mówić o tym, że powinniśmy też zaangażować biznes, gdyż biznes też może pomóc nam w realizacji naszych projektów z umiejętności korzystania z mediów. I bardzo ważnym jest to, byśmy stworzyli takie systemowe podejście kształtujące pewne umiejętności korzystania z mediów. To musi być podejście kompleksowe. Działania pojedyncze nie są poprawne. Nie może być tak, że tylko wojskowe bądź tylko dziennikarze pracują, tylko powinniśmy zaangażować też instytucje edukacyjne i powinniśmy kierować nasz przekaz do różnych grup wiekowych i społecznych. I teraz zaczęliśmy przeprowadzać badania, i te badania pokazują, że umiejętność korzystania z mediów w społeczeństwie ukraińskim znacząco wzrosła.
Diana Ducyk, dyrektor wykonawczy Ukraińskiego Instytutu Mediów i Komunikacji w przekładzie na język polski. Podczas konferencji w Warszawie tę wypowiedź Państwo przed chwilą słyszeli, ale też pytanie padło w czasie debaty o to, jak ukraińskie media próbują docierać do osób starszych wiekiem.
Jeżeli chodzi o instytucje zaangażowane, no to od czasu rozpoczęcia działań pełnoskalowych Ministerstwo Kultury opracowało program podniesienia umiejętności korzystania z mediów pod nazwą Filter. Zebraliśmy grono ekspertów, też zaangażowaliśmy przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych. I wtedy zaczęliśmy opracowywać strategię. Jest to strategia na kilka lat. Też zaczęliśmy mówić o tym, że te działania powinny być skoordynowane. To jest projekt ogólnokrajowy, który powinien przekształcić się w platformę, która będzie koordynować działania wszystkich stron zainteresowanych. Ponieważ sporo teraz robimy w tym kierunku, podejmujemy spory wysiłek w kierunku wykształcenia takiej umiejętności korzystania z mediów, ale wciąż brakuje nam koordynacji. Teraz, jeżeli chodzi o osobę w starszym wieku, doskonale o tym wiemy. Też prowadzimy teraz badania, będziemy też rozmawiać, przeprowadzać badania z wykorzystaniem grup fokusowych, ale tak naprawdę osoby w tej grupie wiekowej mają różne umiejętności korzystania z media, z przestrzeni medialnej i korzystanie z różnych aplikacji. W związku z tym powinniśmy mieć kilka różnych podejść do tej grupy społecznej. Ktoś umie korzystać ze smartfonu, ktoś nie. Mają swoje różne przyzwyczajenie. W związku z tym na przykład w Ukrainie odbyła się cyfryzacja wszelkich sfer naszego życia i ta cyfryzacja nastąpiła w bardzo krótkim czasie. Ci ludzie powinni opanować przestrzeń też cyfrową i na przykład jeżeli chodzi o osoby w wieku starszym, to teraz szybko się uczą tego, w jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej, w jaki sposób rozliczyć się w sposób elektroniczny za wszystkie usługi komunalne i tak dalej. Cały obieg dokumentowy jest prowadzony w sposób cyfrowy. Już nie pamiętam, czym jest podpis fizyczny. Wszystko podpisujemy cyfrowo. Ale powinniśmy pomóc osobom w wieku starszym poradzić sobie z tym wszystkim. Zresztą chciałem też o tym powiedzieć. Bywa tak, że podejmujemy pewne ryzyka. Bardzo szybko wchodzimy w cyfryzację wszystkiego dookoła nas, ale zapominamy o zdolności myślenia krytycznego. A przecież propaganda działa za pośrednictwem emocji. Oddziałuje przede wszystkim na emocje. A zatem powinniśmy nauczyć się, powinniśmy wykształcić pewne umiejętności, myślenie też krytycznego.
To była wypowiedź Diany Ducyk, dyrektora wykonawczego Ukraińskiego Instytutu Mediów i Komunikacji w tłumaczeniu na język polski. I jeszcze jedna wypowiedź medioznawcy ukraińskiego i dziennikarza, współzałożyciela Centrum Medialnego Ukraina, Andrii Szewczenko, obecny wiceminister obrony Ukrainy.
Będę mówił w oparciu o własne doświadczenie pracy w Ministerstwie Obrony, ale też będę mówił o doświadczeniu pracy w Media Centrum Ukraina. Ja rzeczywiście trafiłem do Ministerstwa Obrony ze świata mediów i staramy się na wszystko patrzeć przez pryzmat komunikacji. Natomiast wojskowi patrzą na wszystko przez pryzmat działań wojennych. Byłem pod wrażeniem tego, jak bardzo dzisiejsza komunikacja jest częścią wojny kinetycznej. I właśnie o tym chciałem powiedzieć. Dzisiaj Rosjanie wykorzystują ataki informacyjne nie tylko po to, by realizować swoje cele polityczne. Dla nich to jest broń. To jest broń, którą wykorzystują do tego, by uzyskiwać przewagę na polu walki. Sieją chaos i strach. Przez to tworzą lepsze warunki do prowadzenia działań bojowych. I Lev Leszczynko mówił o chaosie i nieokreśloności, bo powiedział, że Rosjanie próbują zasiać strach i chaos. Oni potrafią zastraszyć i wykorzystują zastraszanie. Przez to dążą do tego, by uzyskać przewagę na polu walki, realną przewagę na polu walki. I teraz tłumaczą będzie ciężko, ponieważ wykorzystamy 4D, dezinformacji z języka angielskiego, czyli dismiss, distort, distract and dismay.
w języku ukraińskim bym powiedział to usunąć, przekręcić, odwrócić uwagę i zastraszać. I oczywiście mamy wiele przykładów właśnie takiego działania po stronie rosyjskiej. Więc niewątpliwie jest to działanie przemyślane, celowe, które jest prowadzone przez naszego wroga. Teza druga. I tu jestem przekonany, że powinniśmy myśleć nie w taki sposób, że mamy jakąś jedną wojnę, którą oni prowadzą przeciwko Ukrainie, a drugą wojnę oni prowadzą przeciwko Polsce, a trzecią wojnę prowadzą przeciwko światu zachodniemu, czy tam Mołdowie, czy Białorusi. To wszystko jest w ramach jednej kampanii wojskowej. Gdy Rosjanie wykorzystują kwestie historyczne, relacje historyczne między Polską i Ukrainą po to, by skłócić Polaków i Ukraińców ze sobą, to na Kremlu dla nich to jest część ich kampanii dezinformacyjnej. Stąd wątek o nazistach w Ukrainie i w Polsce. Też mówią o tym, że Ukrainę należy oddać Rosji, ponieważ jest to jej strefa wpływów i tak dalej. Taką mają narrację. W związku z tym dla nas, jako specjalistów w dziedzinie komunikacji, nie ma odrębnej sprawy ukraińskiej bądź odrębnej sprawy polskiej. To jest jedna wspólna sprawa. I teraz przechodzimy już do kwestii działalności Media Centrum. Po to, by w sposób skuteczny przeciwstawiać się, bardzo ważną jest polityka państwowa, ale te działania nie są wystarczające. Powinniśmy też wykorzystywać energię, pomysłowość i też zdolność do działania również ludzi nie pracujących w instytucjach państwowych, co wymaga pewnej koordynacji działań z różnymi sektorami społeczeństwa. Na przykład myśmy wpadli na pomysł, by założyć Media Centrum Ukraina, które powstało tuż po rozpoczęciu wojny, czyli mamy działania w Lwowie, w Odessie, w Kijowie, w Charkowie. Zadanie jest proste i trudne jednocześnie. Staramy się pomagać dziennikarzom zagranicznym, którzy przyjeżdżają na Ukrainę, by opowiadać o tej wojnie. I teraz już ponad 4000 dziennikarzy z zagranicy skorzystało z usług świadczonych przez Media Centrum. Zaczęliśmy te działania bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony państwa i wciąż nie jesteśmy finansowani przez państwo. Pierwsze centrum zostało założone w Browarze Prawda na rynku głównym w Lwowie. Tutaj widzimy, w jaki sposób biznes ukraiński zaczął popierać inicjatywy, które były nieoczywiste. I przedstawię Państwu kilka przykładów. Na początku nawet nie docenialiśmy, jak bardzo ważnym jest to, by wyjaśniać kontekst zagranicznym kolegom, kontekst wojny. Jeżeli nic nie powiemy o tym, że cerkiew moskiewska działała na terytorium Ukrainy jako filia FSB, no to wówczas, jeżeli klerycy patriarchatu moskiewskiego są aresztowani i obszukiwani, no przeszukiwani, no to wówczas to mogłoby prowadzić do zdumienia po stronie dziennikarzy zagranicznych. Powinniśmy wyjaśnić, skąd się to bierze, bądź na przykład zmiana nazw ulic, bądź demontaż pomników Puszkina mogliby w mediach zagranicznych postrzegać jako barbarzyństwo rodem ze średniowiecza. Powinniśmy wyjaśnić, skąd te działania się biorą. To są kwestie nieoczywiste. To są kwestie związane z historią, ale też nawiązują do dzisiejszej historii. Tutaj chciałbym podkreślić, że rzeczywiście, tak jak pani mówi, informacje wpływa na to, co się dzieje na polu walki. Po drugie, powinniśmy ze sobą współpracować i to nie jest tak, że mamy różne sprawę ukraińską czy polską. I po trzecie, by w sposób skuteczny przeciwdziałać machinie rosyjskiej propagandowej, powinniśmy mobilizować wszystkie zasoby, nie tylko państwowe.
Mówił Andrzej Szewczenko, współzałożyciel Centrum Medialnego Ukraina, wiceminister obrony Ukrainy, jeden z uczestników konferencji Ukraińskie media w obliczu wojny, regulacje prawne i doświadczenia. Jak zmienił się świat medialny w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej? O tym także mówiliśmy dzisiaj w audycji Świat się zmienia.